Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Dziś w radiowym skarbcu chciałbym z Państwem trochę pożeglować. Oczywiście uczynimy to wirtualnie. Za 4 dni, dokładnie 17 maja, minie 50 lat, kiedy to na przystani przy Zielonej Bramie w Gdańsku, w obecności tysięcy miłośników żeglarstwa, uroczyście witano jachty powracające z regat dookoła świata. Wśród nich znalazły się dwie wyjątkowe jednostki. Copernicus, jacht stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni, dowodzony przez kapitana Zygfryda Perlickiego, i Otago, jacht stoczni gdańskiej, dowodzony przez kapitana Zdzisława Pieńkawę. Trasa tych bardzo prestiżowych regat organizowanych przez Królewski Jacht Club Wielkiej Brytanii wiodła z Portsmouth przez Cape Town w Republice Południowej Afryki, dalej Sydney aż do Rio de Janeiro i z powrotem do Portsmouth. Ta trasa miała około 26 tysięcy mil morskich. Jacht Copernicus został sklasyfikowany na 11., a Otago na 13. miejscu. Organizatorzy przyznali załodze Copernicusa jedną z trzech głównych nagród za najlepszą pracę żeglarską. I o tym wydarzeniu między innymi wiele lat temu opowiadali redaktor Janinie Bieleckiej, członkowie załogi jachtu Otago, jacht klubu Stoczni Gdańskiej. Wśród nich Bogdan Bergrun, Kazimierz Kurzydło i Adam Michel.
Jestem w tej chwili w jachtklubie Stoczni Gdańskiej. Są tutaj panowie sławnego jachtu Otago, który odbył rejs dookoła świata. Pan był...
Drugim oficerem byłem na jachcie Otago w czasie całego rejsu.
Ja byłem bosmanem przez 3 etapy.
Byłem trzecim oficerem, czyli zajmowałem się wszystkimi sprawami technicznymi.
Nie ma w tej chwili kapitana jachtu Otago, którym był wówczas inżynier Pieńkawa.
Było nas 9. Niestety członkini załogi Iwona Pieńkawa nie żyje. Zginęła w wypadku samochodowym w kwietniu.
I to była pierwsza do tej pory dziewczyna, prawda, która opłynęła dookoła świata i opłynęła przylądek Horn, tak?
Pierwsza Polka.
Od czasu tego rejsu stworzyliście panowie klub Cape Hornowców.
Klub powstał z załóg 5 jachtów, które opłynęły przylądek Horn. W sumie jest już 25 żeglarzy i żeglarek, którzy opłynęli przylądek Horn. Żegluga w rejonie przylądka Horn jest niebezpieczna chociażby z tego powodu, że w okresie zimowym przylądek Horn leży daleko na południe od granicy wędrujących lodów, która sięga w rejon 37 stopnia szerokości południowej, a więc gdzieś do wysokości Buenos Aires w Argentynie. I żegluga w tych rejonach stwarza dużo kłopotów ze względu na to, że statki, które żeglują tam we mgle, mogą łatwo zderzyć się z dużymi górami lodowymi, a co jest niezmiernie groźne. Dlatego te rejony są nieżeglowne. W ogóle tam normalna żegluga ani pasażerska, ani statków handlowych się nie odbywa. Niemniej w dawnych czasach to była najkrótsza droga z Australii do Europy i żaglowce, które nie chodziły przez kanał panamski, bo jeszcze wówczas nie było, musiały żeglować wokół przylądka Horn.
Rejs rozpoczął się gdzie? Ten rejs dookoła świata, podczas którego minęliście panowie ten słynny z niebezpieczeństwa przylądek Horn.
Sam rejs rozpoczął się oczywiście w Gdańsku. Wyszliśmy 26 sierpnia, jeżeli pamiętam, a regaty rozpoczęliśmy z Portsmouth w Anglii. Potem płynęliśmy oczywiście klasyczną trasą żaglowców zdążających do Australii.
Jacht Otago jest jachtem stosunkowo ciężkim, a nawet możemy powiedzieć, że najcięższym jachtem biorącym udział w tych regatach. Dlatego kapitan nasz wybrał drogę z Portsmouth do Kapsztad szlakiem dawnych żaglowców, gdzie istniało największe prawdopodobieństwo silnych wiatrów. Dlatego myśmy na pierwszym etapie nie płynęli najkrótszą drogą, tak jak płynęły jachty, które były lekkie i przy słabych wiatrach również żeglowały szybko, tylko płynęliśmy blisko 1000 mil więcej, aniżeli jachty idące najkrótszą drogą. Niemniej w sumie nam to się opłacało, bo gdybyśmy szli wzdłuż wybrzeży afrykańskich w słabych wiatrach, bylibyśmy z pewnością znacznie dłużej płynęli, aniżeli drogą klasyczną.
Drugi etap wiódł z Kapsztadu w Afryce Południowej do Sydney w Australii. Był to etap dla nas najcięższy. Płynęliśmy trasą prowadzącą dużo dalej na południe niż chodzą statki. Statki żeglują z reguły między 38 a 40 stopniem szerokości geograficznej południowej, natomiast myśmy zeszli do 48 stopnia.
Trzeci etap wiódł z Sydney do Rio de Janeiro przez właśnie przylądek Horn. Następnie minęliśmy Falklandy prawą burtą i do Rio de Janeiro. Z Rio de Janeiro płynęliśmy już do Portsmouth, najkrótszą drogą, jaką nam wiatr pozwolił, a mieliśmy, można powiedzieć, wielkiego pecha. Przez całą drogę mieliśmy wiatr prosto w twarz, jak to się mówi.
W morzu byliśmy w czasie całych regat 204 dni i 12 godzin. Jest to najkrótsze opłynięcie świata przez polski jacht, bo drugi jacht, który również uczestniczył z nami w tych regatach, płynął 25 godzin dłużej.
Był to Copernicus.
Z tego ogromnego rejsu trwającego tyle dni najbardziej utkwiło panu w pamięci?
Największym przeżyciem, nie tylko moim, to był Ocean Indyjski. Ocean Indyjski trzeciego dnia po przejściu prądu opływającego przylądek Agulhas przywitał nas pierwszym sztormem krótkim, 24-godzinnym. I ten sztorm był zapowiedzią tego, co nas czeka. Będzie czekało na Oceanie Indyjskim. Co przeżyliśmy? Żeglugę czterotygodniową w sztormie 9 do 11. Ponieważ żeglowaliśmy bardzo na południe, temperatury były dosyć niskie, żeglowaliśmy ciągle mokrzy. Trudno tu mówić o wysokości fali, bo nikt z nas nie mierzył tej fali, można optycznie oceniać. W każdym bądź razie duży jacht 17-metrowy zjeżdżał po zboczu fali, nawet w tych parogodzinnych okresach ciszy, kiedy nie było specjalnie silnego wiatru. Zjeżdżał pod wpływem składowej od ciężaru i od popchnięcia fali po prostu. A w czasie sztormu to żeglował w ślizgu. Żegluga wyglądała w ten sposób, że w momencie, kiedy fala, grzbiet fali dochodził do rufy, jacht ruszał, wyprzedzał nieco grzbiet fali i dziób do grot masztu wychodził nad wodę, jacht płynął między dwoma grzybami. A mniej więcej tak jak na małej łódce, na przykład na Hornecie czy latającej Holendrze. I to była żegluga bardzo męcząca, wymagająca dużej koncentracji od sterników. Może kolega powie, co odczuwał w czasie sterowania, bo jestem ciekawy, nikt z nas na ten temat nigdy nie rozmawia.
Wszyscy sterowaliśmy, każdy musiał odsterować swoje godziny i sterowanie przy ciężkiej pogodzie, gdy wiatr wiał w rufę, było, mnie się wydaje, w moim odczuciu, było czasami, można powiedzieć, bardzo przyjemne. Było to sterowanie ciężkie, które wymagało dużo skupienia, wymagało dużo napięcia mięśni, było typowo siłowym sterowaniem, ale dawało duże zadowolenie, kiedy jacht właśnie osiągał najwyższe szybkości. Można było mieć z tego pewną satysfakcję, że jacht znów jest w ślizgu, że znów się nie przepuściło w następnej fali, znów żeśmy nie zmarnowali małej szansy, która nam może dodać te 2 czy 5 metrów do przodu.
Ja też uważam, że żeglowanie na tej fali było dla mnie wielką przyjemnością. Odczuwałem zupełnie takie wrażenie, jakbym był nie na jachcie żaglowym dużym, ale odczuwałem tak, jakbym znajdował się na ślizgu, który niesiony falą przecina falę, a fala odchylała się od dziobu, mniej więcej na wysokości grotmasztu. Później wracała do burt jachtu, wchodziła na rufę, także kiedy rozcinana fala zamykała się, to właściwie sternik był po szyję w wodzie. Taka kąpiel niekiedy była też i przyjemna, chociaż było zimno, ale to były jednak wrażenia silne.
Właśnie na Oceanie Indyjskim straciliśmy bezanmaszt. Kiedy to Zygmunt stał na sterze, przyszła z tyłu fala, uderzyła w rufę, jacht się przechylił. Po podniesieniu się jachtu zobaczyliśmy, że bezanmaszt jest złamany. Warto dodać, że na maszcie nie było żadnego żagla. Złamała maszt woda. Musiało być to naprawdę wielkie uderzenie.
Ponieważ jacht nie kiwał się intensywnie na boki, a kołysania wzdłużne są zdecydowanie mniejsze, więc ta żegluga nie tyle była przykra z powodu kołysań. Gorszy był odgłos, jaki słyszał się z wnętrza jachtu. Szczególnie kapitan Zygmunt i Witold Ciecholewski narzekali na hałas, jaki dochodzi za burty w momencie, kiedy jacht wchodzi w ślisk. Otóż na wysokości ich koi następowało urywanie strug wody i leżąc w koi odnosiło się wrażenie, że tuż przy uchu uruchomiono silnik odrzutowy i ten silnik uruchamiał się co kilkanaście sekund. Dzień i noc, także ten hałas po prostu strasznie męczy. No ale do wszystkiego się człowiek przyzwyczaja i do wilgoci, i do hałasu, i do wody, także w końcu do tego też się przyzwyczailiśmy.
Znaczy, że Horn jakoś zawiódł.
Horn nas nie zawiódł. Tylko żeglując przez Ocean Indyjski oraz przez Pacyfik na szerokościach znacznie niższych, aniżeli leży sam przylądek Horn, przyzwyczailiśmy się do żeglugi w niskiej temperaturze, do żeglugi w silnych sztormach i przy samym przylądku Horn wchodziliśmy w warunki łagodniejsze, aniżeli spotkaliśmy je na Oceanie Indyjskim, czy też na Pacyfiku. Żeśmy mijali Horn w okresie, kiedy Horn jest żeglowny, to znaczy latem na półkuli południowej.
A to nie jest sport dla słabych ludzi.
Żeglarstwo jest sportem, który wymaga przede wszystkim hartu ducha. Nie tyle może siły fizycznej. Oczywiście siła fizyczna jest potrzebna. Im się chce być lepszym w wyczynie, tym trzeba być fizycznie również dobrze do tego przygotowany. Ale jak sięgniemy wstecz, na przykład Chichester, starszy człowiek na emeryturze, przede wszystkim dzięki swojemu wielkiemu charakteru ducha przezwyciężał siebie i może swoją chorobę. I to jest właśnie ta strona wychowawca, może człowiek potrafi sam siebie pokonywać.
Ja uważam, że żeglarstwo nie wymaga hartu ducha, żeglarstwo wyrabia ten hart ducha. Jest szkołą wspólnego działania. W tym rejsie byliśmy przez 9 miesięcy zdani w zasadzie na siebie. Byliśmy razem zamknięci, można tak powiedzieć, na jednym jachcie. Razem żeśmy jedli, razem żeśmy żeglowali i razem żeśmy się starali, żeby jak najszybciej wrócić do kraju i wydaje mi się, że w ciągu 9 miesięcy mogło zaistnieć bardzo dużo konfliktów. Należałoby powiedzieć o tej wspaniałej atmosferze regat, jaka panowała przez cały okres regat, kiedy to wszyscy żeglarze startujący poznali się blisko. Dużo zostało zawartych przyjaźni, korespondujemy.
Pierwsze znajomości zostały zawarte przez radiotelefon. Godzinna audycja rozrywkowa, jakbyśmy to nazywali, była najlepszą rzeczą, jaką można było wymyślić w takich regatach. Otóż codziennie, przed południem, a późniejsza etapa po południu, była tak zwana godzina łączności. Jachty po kolei podawały swoje pozycje, wymieniały jakieś tam swoje ciekawe historie, jakie się wydarzyły.
Byliśmy spragnieni w ogóle kontaktu z ludźmi i te właśnie godziny łączności były dla nas jednym z większych takich przeżyć. Na przykład pamiętam, kiedy to na Pacyfiku nie słyszeliśmy Kopernikusa. Przypuszczaliśmy, że Kopernikus może nas słyszeć. Nadawaliśmy dla nich audycję dla Polaków na Pacyfiku, jak myśmy to nazwali. Podawaliśmy tam swoje współrzędne geograficzne pozycje. Co się u nas dzieje na jachcie, co jemy, jak tego. Jakiś może nowy kawał, jakiś żart. No i mi się wydaje, że to były bardzo ciekawe sprawy. Ze wszystkimi jachtami startującymi rozmawialiśmy na przykład z Manurewą. To był jacht w zasadzie nie startujący w regatach, ale płynął równolegle. Alain Colas wtedy pobił rekord w płynięciu dookoła świata non-stop. Płynął na Manurewie stary jacht Tabarlego Pendik 4. Rozmawialiśmy z nim, dodawał nam otuchy. Dużo rozmawialiśmy z jachtem British Soldier. Na Oceanie Indyjskim lecieliśmy blisko siebie i kiedyś właśnie było takie zdarzenie ciekawe, kiedy to przez 3 dni nie słyszeliśmy British Soldier. I po 3 dniach odezwał się. No Witold się pyta, co się działo z wami? No, on powiedział, myśmy mieli wakacje. No a kto żeglował? Żeglował kapitan.
I pierwszy oficer.
I pierwszy oficer. Żeśmy z tego wnioskowali, że coś tam musieli mieć jakieś niesnaski, które na pewno teraz mile wspominają, sądzę.
Myśmy byli dla wielu krajów egzotyczną banderą. Banderą, która po raz pierwszy startowała w regatach atlantyckich i w regatach dużych.
Baranowski startował wcześniej.
Oczywiście, ale nie w takich dużych regatach i nie na tak wielkiej trasie. Dlatego nie bardzo nawet w Anglii wierzono, że Polacy wystartują pomimo zgłoszenia. Dopiero kiedy żeśmy się zameldowali na starcie i zarówno obserwatorzy, jak i współzawodniczące załogi miały wiele podziwu dla polskich załóg, które się nie wymieniały w całych regatach, startowały od początku do końca regat w niezmienionym składzie, jako jedyne jachty zresztą, bo wszystkie pozostałe jachty częściowo lub całkowicie załogi wymieniały.
Zwłaszcza Włosi.
Ponadto myśmy byli jedynymi jachtami, które nie dysponowały żadnym serwisem remontowym, żadną pomocą fachową w takim zakresie, jak to miało miejsce na jachtach innych. Myśmy musieli być samowystarczalni. Oczywiście pomagano nam w miarę możliwości i to zarówno nasze placówki konsularne, przedstawiciele władz oficjalnych, jak też Polonia, którą żeśmy spotykali w poszczególnych portach, i niektórzy ludzie niezaangażowani nawet w sprawy Polski, a poprzez sympatię dla tej imprezy, dla tych wielkich regat również nam pomagali.
Osiągnęliśmy to, co jest szczytem marzeń w zasadzie każdego żeglarza w momencie, kiedy zaczyna żeglować. Poza tym, wracając do samej imprezy, wbrew wszelkim przewidywaniom ukończyliśmy regaty i to zdecydowanie lepiej niż sami zakładaliśmy. Przed startem Anglicy zorganizowali pewnego rodzaju totalizatora. Oceniano w nim szanse różnych jachtów, przewidywane miejsca. Otóż nasze dwa polskie jachty i jacht z NRF-u, Pedro Fundancich, nie dawano im szans po prostu. Okazało się po pierwszym etapie, że nie jest tak źle. Przeciwnik zaczął na nas patrzeć zupełnie inaczej, po prostu ocenił nas właściwie. I właśnie to, że jednak doceniono naszą walkę na nasze możliwości, oczywiście biorąc klasę jachtów, to mnie osobiście sprawiło dużą satysfakcję.
Satysfakcję tę podzieliła cała załoga jachtu Otago należącego do klubu Stoczni Gdańskiej. Przede wszystkim zaś kapitan jachtu inżynier Zdzisław Pieńkawa. A swoją walkę o honor naszej bandery wspominali żeglarze Bohdan Berggrun, Adam Michel i Kazimierz Kurzydło.
A już teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji Piotra Bonara, czyli krążki z piwnicznej szafy. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. A ja Państwu życzę dobrego wieczoru i spokojnej nocy. Andrzej Urbański.